Państwa, bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. Otwieram obrady 7. sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. Witam na sali przybyłych gości, witam radnych powiatowych, witam panie, panów sołtysów, kierowników jednostek, witam panią skarbnik, pana burmistrza, koleżanki i kolegów radnych. Porządek obrad dzisiejszej sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie obrad, które już nastąpiło. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad, wnioski do porządku. Punkt trzeci, powitanie nowo wybranych sołtysów gminy Drezdenko. Punkt czwarty, informacja z działalności PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku. Punkt piąty, wnioski, interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów gminy Drezdenko. Punkt szósty, odpowiedzi na wnioski, interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów gminy Drezdenko. Punkt siódmy, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. Tutaj mamy następujące podpunkty. Podpunkt A, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Drezdenko za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia gminy. Podpunkt B, opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu gminy Drezdenko za 2014 rok oraz wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza Drezdenka. Podpunkt C, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz podpunkt D, dyskusja. Punkt ósmy, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, druk nr 62/15. Bardzo proszę o spokój, bo mnie panie zagłuszacie. Punkt dziewiąty, projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Drezdenka, druk nr 63/15. Punkt dziesiąty, projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko obejmującego teren położony w obrębach Lubiatów i Grotów, druk nr 64/15. Punkt jedenasty, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Drezdenko na 2015 rok, druk nr 65/15. Punkt dwunasty, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/177/2008 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, druk nr 66/15. Punkt 13, projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Drezdenku, druk nr 67/15. Punkt 14, wolne wnioski. Punkt 15, zamknięcie obrad 7. sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. Czy ktoś z Państwa chciałby coś wnieść do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do punktu trzeciego. Powitanie nowo wybranych sołtysów. Proszę Państwa, odbyliśmy całą długą serię wyborów sołtysów oraz rad sołeckich. Co prawda nie skończyło się to jeszcze, bo została nam jedna wieś, jedno sołectwo w Czartowie. Wynika to z tego, że dotychczasowa pani sołtys i Rada Sołecka złożyli rezygnację i stąd małe przesunięcie w czasie. Tym niemniej nie chcemy już zwlekać. Mamy praktycznie z tych pierwotnie zaplanowanych komplet sołtysów i chcielibyśmy Państwa tu oficjalnie powitać. Panie burmistrzu, jeśli mogę prosić.
Pan Janusz Sobieraj. Sołtys wsi Klesno. Pan Roman Owczarzak, no jest nieobecny. Pan Henryk Włoch, również nie dotarł. Pan Jan Belczyk, również nie ma. Pan Kazimierz Jaruch, pan Andrzej Miron, pani Sylwia Słomińska, pan Janusz Domiński, Lubiewo, pan Andrzej Zych, Kosin, pani Teresa Świątek, Karwin, pani Paulina Pieluszczak, Trzewicz, pani Beata Romanowska, Goszczanówko, pan Dariusz Barylski, Goszczanowo, pani Danuta Saj, Lubiatów, pani Honorata Mądrawska, Lipno, pan Czesław Binkowski, Drawiny, pani Iwona Kardacka, Osów, pan Zbigniew Czajkowski, Górzyska, pani Gabriela Marchewka, Goszczanowie, pani Karolina Piotrowska, Grotów, pani Barbara Bujnicka, Modropole, pani Marzena Kondeusz, Rompin, pan Jarosław Pawlak, Bagniewo, pan Józef Bukowski, Zielątkowo.
Wszystkim nowo wybranym sołtysom życzymy wytrwałości, cierpliwości i grubej skóry, bo z mieszkańcami to nie zawsze jest miło i przyjemnie. Tak. I życzymy również miłej i owocnej współpracy zarówno z Radą Miejską, jak i z burmistrzami, z panią skarbnik. No i co? Będziemy przez 4 lata się widywać. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja z działalności PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. W zeszłym roku z inicjatywy pana przewodniczącego w zasadzie po raz pierwszy na sesji była omawiana sytuacja przedsiębiorstwa w takim trochę szerszym kontekście z omówieniem roku poprzedniego, co się w poprzednim roku w przedsiębiorstwie działo. Było to na początku roku. W tej chwili w porozumieniu z panem przewodniczącym przesunęliśmy ten termin nieco później, tak żeby mieć już informacje z badania bilansu i żeby trochę więcej można było powiedzieć na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Rok temu również trochę bardziej starałem się przedstawić jak gdyby perspektywy, punkt jak gdyby otwarcia, bilans otwarcia przedsiębiorstwa w nowej sytuacji. Dzisiaj bardziej może się skupię na tych finansowych aspektach i na tym, co się tak naprawdę w zeszłym roku w przedsiębiorstwie działo. Tym z Państwa, którzy być może nie wiedzą, a może niektórym tylko przypomnę, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej stało się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w 1992 roku wskutek przekształcenia ówczesnego przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki to 228 tysięcy złotych. Stanowił on wkład rzeczowy części majątku trwałego z przekształconego przedsiębiorstwa państwowego. Składa się na to 4560 udziałów, po 50 każdy udział. Głównym udziałowcem spółki jest gmina Drezdenko, która posiada 85% udziałów, 15% jest skupionych w rękach prywatnych. Zbycie udziałów nastąpiło również w roku 1992, z tego co pamiętam, nie, przepraszam, w 1998 nastąpiło zbycie udziałów na rzecz osób do tego uprawnionych i od tego czasu spółka ma wielu udziałowców. Istotne zmiany w działalności spółki zaszły, można powiedzieć, w 2012 roku, kiedy to z inicjatywy Rady Nadzorczej zostało zwołane nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Skutkiem tego zebrania zostały podjęte uchwały powodujące dostosowanie pewnych aktów spółki do obecnej sytuacji, do obecnego stanu prawnego, jak również zaproponowano pewne zmiany organizacyjne. Głównie polegało to na tym, że zmieniono umowę spółki, dopuszczono zarząd jednoosobowy, chociaż decyzję o tym, jak liczny będzie zarząd, pozostawiono nadal Zgromadzeniu Wspólników. W 2012 roku uchwałą Zgromadzenia Wspólników postanowiono, że zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej będzie sprawowany jednoosobowo, a prezes zarządu będzie jednocześnie pełnił funkcję dyrektora. Od tego czasu jest jeden prezes zarządu, nie ma zastępców dyrektora, także jest jednoosobowe kierownictwo. Usprawnia to działanie, decyzyjność jest jak gdyby szybsza, natomiast odpowiedzialność też jest zdecydowanie większa. Otrzymaliście Państwo schemat organizacyjny przedsiębiorstwa. Ja tak pokrótce może tylko powiem, że podstawowe, to wynika też ze schematu, ale nie wszyscy go mają, podstawowa działalność przedsiębiorstwa wynikająca z umowy spółki to administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, prowadzenie zleconej administracji nieruchomościami, tu głównie mówimy o wspólnotach mieszkaniowych, prowadzenie bieżącej konserwacji remontów mieszkaniowego zasobu gminy, to jest na podstawie umowy z gminą, która jest skutkiem przetargu, który gmina ogłasza na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym. Zarządzanie urządzeniami do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Głównym właścicielem, bo tam są pewne fragmenty, które stanowią własność spółki, ale głównym właścicielem sieci wodociągowej, ujęcia wodociągowego, kanalizacyjnego, oczyszczalni ścieków jest oczywiście gmina. My zarządzamy tym majątkiem na podstawie umowy, w której są określone ściśle nasze prawa, obowiązki. Jest naliczany czynsz dzierżawny, w ramach którego mamy możliwość wykonywania drobnych napraw, usuwania usterek czy jakichś tam drobnych modernizacji, natomiast główny ciężar inwestycyjny nadal pozostaje na gminie. Oczywiście to co ponownie w szerszej skali wykonujemy, to odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz i zagospodarowanie nieczystości płynnych, prowadzenie składowiska odpadu, usługi w zakresie utrzymania czystości ulic, placów, zimowego utrzymania dróg, chodników, prowadzenie działalności usługowo-transportowej, produkcja, przesył i sprzedaż ciepła. No mamy kilka kotłowni, największa to jest to oczywiście na osiedlu Mickiewicza. Usługi związane z administrowaniem cmentarzami, to również na podstawie przetargu gmina zawiera umowę z podmiotem, który przetarg wybiera i który prowadzi to zarządzanie. Mogę się, panie burmistrzu, chyba pochwalić, że po 3 latach zarządzania ponownie wskutek przeprowadzonego przetargu przedsiębiorstwo będzie przez następne 2 lata zarządzało cmentarzami gminnymi. Prowadzimy również działalność w zakresie usług pogrzebowych, usługi kserograficzne. Trochę tego jest. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to żebyście Państwo mieli może taki bardziej obraz, to powiem przez 3 ostatnie lata. 2012 rok to były 63 osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, w tym 38 na stanowiskach robotniczych, 19 na stanowiskach umysłowych. Rok 2013 to spadek do 55 osób, to było też związane z utratą działalności prowadzenia odbioru odpadów komunalnych, ale nie tylko, również były naturalne odejścia na emeryturę. Rok 2014 to stan zatrudnienia na 31 grudnia to było 56 osób. Jeżeli chodzi o sytuację majątkową, finansową przedsiębiorstwa, to rok 2014 był z jednej strony takim rokiem dosyć pozytywnej działalności przedsiębiorstwa, takiej stabilnej. Z drugiej zaś był to też okres takiego może dosyć intensywnego rozwoju przedsiębiorstwa, chociaż no może nie na taką skalę, jakby się to dało zauważyć, niemniej na możliwości naszej spółki było to dosyć znaczne. Chciałbym zaznaczyć, że koszty poniesione na budowę, nabycie i ulepszenie środków trwałych, to jest taka pozycja, oraz wartości niematerialnych w roku 2014 była dwukrotnie wyższa niż w roku 2013. W roku 2013 ponieśliśmy te wydatki, można powiedzieć tak, inwestycyjne, chociaż to nie jest tak do końca prawda, ale tak je nazwijmy, na poziomie 199 tysięcy, natomiast w roku ubiegłym było to już 383 tysiące, a więc dwukrotnie więcej. Z takich bardziej widocznych może elementów to chociaż zima nie pozwoliła na wykorzystanie, ale zakupiliśmy wytwornicę solanki do wykorzystania w przypadku oblodzeń. To co widać to, ale oby jak najrzadziej, to zakup nowego karawanu na bazie Fiata Scudo, 104 tysiące złotych, zakup zamiatarki, ponad 50 tysięcy złotych, zakup multikara na potrzeby zakładu zarządzania nieruchomościami, jak również zakupiliśmy za kwotę 32 tysięcy złotych nowe oprogramowanie do ewidencji sprzedaży wody. Również, jak Państwo pamiętacie, ci radni, którzy wcześniej, w poprzedniej kadencji również byli, pamiętają zapewne, jak mówiłem, że w momencie, kiedy przejąłem przedsiębiorstwo, nie było ono przygotowane do tego, aby móc konkurować w zakresie odbioru odpadów z terenu gminy Brezdenko. Trzeba było wykonać pewne zadania inwestycyjne, jak również dopełnić pewnych formalności prawnych i organizacyjnych. Z tych takich namacalnych, które wykonaliśmy, to modernizacja bazy transportowej, tu głównie chodzi o instalację przepompowni i separatora, łączna kwota 62 700. Przeprowadzono remont portierni, nawierzchni, placu manewrowego 75 670 zł. Łącznie te prace modernizacyjne bazy kosztowały 138 000 zł. Ja wielokrotnie powtarzałem, że obiecuję, że do następnego przetargu spółka będzie spełniała już warunki, że będzie mogła działać w tym zakresie. Te wydatki, które ponieśliśmy, okazały się w pełni uzasadnione. Jak Państwo wiecie, od 18 marca prowadzimy tą działalność. Może nie wszystko jeszcze w tej chwili jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale jest to dopiero tak naprawdę jeden miesiąc minął pełny naszej działalności. Staramy się wyciągać wnioski, poprawiać. Jestem przekonany, że z każdą chwilą te usługi będą świadczone na coraz wyższym poziomie. Również zaraz po przetargu zakupiliśmy dodatkowy pojazd do odbioru odpadów za kwotę 125 tysięcy złotych. Tych wydatków, jak Państwo widzicie, było sporo, ale pomimo tego zysk ze sprzedaży był na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym, mimo że zysk netto był dwukrotnie wyższy. Jest to trochę przekłamanie. Ten zysk netto dwukrotnie wyższy w 2014 niż w 2013 roku wynika z tego, że spółka zbyła na rzecz gminy działkę, która została przeznaczona pod punkt selektywnej zbiórki odpadów i zysk ze sprzedaży po odliczeniu wartości niezamortyzowanej, to było około 180 tysięcy złotych, stąd też zysk netto był dwukrotnie wyższy niż w roku 2013, ale de facto ze sprzedaży był na tym samym poziomie. Żeby Państwu to powiedzieć, jak to wygląda na poszczególnych działalnościach, bo to pewnie też by Państwa interesowało. O wodociągach i kanalizacji ja mówiłem przy okazji uchwały dotyczącej taryf na wodę i na ścieki. Przypomnę tylko, że zysk z tytułu wody to jest 138 tysięcy złotych za 2014 rok. Przy obrocie około 2 milionów złotych jest to bardzo, bardzo mały zysk, minimalny wręcz, który, tak jak wspominałem, jest bardzo ryzykowny przy tego typu działalności, ponieważ tam wszelkiego rodzaju awarie, naprawy są bardzo kosztowne i taki zysk może być zjedzony w ciągu 2-3 dni. Na kanalizacji, gdzie również około 2 milionów jest przerw na oczyszczalni ścieków, to zysk z tego tytułu jest 12 tysięcy złotych, czyli praktycznie na pograniczu opłacalności. Ja też wspominałem, ale nie wszyscy z Państwa wtedy byli, że mieliśmy awarię napowietrzania, które w ciągu kilku dni kosztowało nas kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc zysk na poziomie 12 tysięcy złotych to jest żaden zysk. Stąd też były te moje wnioski o ruchy cenowe. Jeżeli chodzi o wywóz nieczystości, w roku ubiegłym o zysk na wywozie odpadów stałych to było około 130 tysięcy złotych, na nieczystościach płynnych około 60 tysięcy złotych. Usługi pogrzebowe to zysk około 90 tysięcy złotych, zarządzanie nieruchomościami około 40 tysięcy złotych, transport, sprzedaż pozostała to razem około 40 tysięcy złotych. Wydawałoby się, że nie jest tak źle. Jakbyście Państwo to sumowali, to tego zysku jest dużo więcej niż te 156 tysięcy złotych, ale niestety są działalności, które tego zysku nie przyniosły. Składowisko odpadów. Jak Państwo wiecie, jesteśmy właścicielem składowiska odpadów, ale zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości, ustawą o gospodarce odpadami, z wojewódzkim regulaminem gospodarowania odpadami, uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego, regionalną instalacją, tym RIPOK-iem podstawowym, do którego wolno zawozić odpady, to jest Zakład Utylizacji Odpadów Gorzów. I my mimo tego, że posiadamy swoje składowisko odpadów, wszystkie odpady zmieszane komunalne musimy wozić do Gorzowa. Co to spowodowało? Spowodowało to, że składowisko nie przyjmuje odpadów, natomiast jest bardzo kosztowne w utrzymaniu. Opłaty środowiskowe, badania, monitoring, usuwanie odcieków. Składowisko odpadów kosztowało, może to złe słowo, przyniosło stratę za zeszły rok w wysokości 154 tysięcy złotych. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zminimalizować. Podejmujemy kroki w celu zamknięcia składowiska, ale jest to proces wieloletni i proces bardzo kosztowny. Musi być opracowany program rekultywacji, jest on rozpisany na lata i pewne decyzje trzeba pozyskać. Także to się nie da z dnia na dzień. Był okres, kiedy składowisko zarabiało, w tej chwili składowisko przynosi straty, na które tak naprawdę nie mamy wpływu. Staramy się pozyskiwać takich klientów, którzy mogą na naszym składowisku odpady składać, m.in. Wiktaulik, masy zwałowe, ale to są też określone ilości, określone możliwości. One minimalizują w jakiś sposób ponoszone przez nas koszty, ale nie są w stanie ich zastąpić. Wspominałem o zarządzaniu cmentarzami. Trzy lata temu, bo teraz kończy się właśnie ten okres, kiedy na który obowiązuje umowa sprzed trzech lat. Kiedy był przetarg, przedsiębiorstwo nie było w stanie przewidzieć, że będzie wprowadzona po okresie tam półtora czy dwóch lat nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, że śmieci z cmentarza trzeba będzie wozić do Gorzowa, natomiast umowa, która została zawarta po przetargu, nie przewidywała jej zmianę wskutek zaistnienia takich sytuacji. Spowodowało to, że zamiast odpady z cmentarza, które woziliśmy wcześniej na swoje składowisko, musieliśmy je przez cały rok wozić do Gorzowa. Może nie każdy z Państwa by się spodziewał, ale rocznie tych odpadów jest 250 ton. 50 zł kosztuje transport do Gorzowa każdej tony, 232 zł bierze ZUO Gorzów za składowanie w Gorzowie jednej tony. Spowodowało to, że strata na zarządzaniu cmentarzami za zeszły rok wyniosła minus 130 tysięcy złotych. I nikt nie miał na to wpływu, ani burmistrz, ani my. Po prostu ustawodawca nas ukochał w taki sposób i musieliśmy dobrnąć do końca tej ustawy. W tej chwili przetarg, który został rozstrzygnięty, jest przetargiem, który odzwierciedla obecną sytuację prawną i gospodarczą. Uwzględnia on odrębnie zarządzanie cmentarzem, odrębnie wywóz odpadów, rozliczanie za odpady jest od tony. Także i gmina będzie miała dokładne rozliczenie, na co te pieniądze idą, jak również my będziemy mogli w sposób rzeczywisty uzyskiwać wynagrodzenie za ponoszone przez nas koszty. Mała strata jeszcze wystąpiła na sprzedaży, na produkcji sprzedaży ciepła. Proszę Państwa, zima była dla nas pod tym względem wyjątkowo niekorzystna. Musieliśmy utrzymywać kotłownie w stanie gotowości. Niektóre są jeszcze węglowe, jak również te gazowe. To, że sprzedaż ciepła była na minimalnym poziomie, w sposób proporcjonalny nie ograniczało zużycia paliwa, gazu, ponieważ to podtrzymywanie kotłów, produkcja tego ciepła jest kosztowna, mimo że nie ma poboru tego ciepła. Suma summarum, rok zamknęliśmy kwotą minus 22 tysiące złotych, ale mam nadzieję, że następna zima będzie sroga. Zaraz tu Państwo będziecie na mnie krzyczeć. No niech będzie chociaż trochę ostrzejsza, żebyśmy na zero wyszli. Proszę Państwa, pomimo tych strat, tak jak powiedziałem, zysk na sprzedaży w sumie wyniósł plus 156 tysięcy złotych. Nie jest to źle, my nie jesteśmy spółką, która jest nastawiona na duże zyski. Chodzi o to, żeby nasze usługi były świadczone na w miarę przyzwoitym poziomie, a ceny nie były wygórowane. Tu chciałbym zaznaczyć przy okazji, że ostatnia regulacja jakichkolwiek cen w przedsiębiorstwie była na początku 2013 roku. Czyli do końca 2013, przez cały 2014 i do chwili obecnej żadna z cen obowiązujących w przedsiębiorstwie nie uległa zmianie. Także chyba nie jesteśmy pazerni na pieniądze. Proszę Państwa, co jeszcze mogę powiedzieć, bo zaraz Pan Przewodniczący mi mikrofon wyłączy, nie? Spółkę można też oceniać w sposób obiektywny. Służą do tego wskaźniki ekonomiczne, które w zasadzie obligatoryjnie przy ocenie przedsiębiorstw spółek się wylicza, porównuje. Nie wszystkie te wskaźniki są decydujące czy miarodajne pod względem ich wartości, natomiast bo ona może być specyficzna dla branży, dla sytuacji, natomiast warto porównywać też te wskaźniki, jak się ma rok do roku, wtedy obserwuje się tendencje i wiadomo, w jakim kierunku przedsiębiorstwo zmierza, jaka jest jego kondycja finansowa. Jednym z takich wskaźników jest wskaźnik stopy zadłużenia. Tak jak powiedziałem, akurat w jego przypadku też jego wysokość jest uzależniona od branży, ale generalnie przyjmuje się, że bezpieczny poziom tego wskaźnika to jest do 60%. Jeżeli on wynosi do 60%, to jest to bezpieczne dla przedsiębiorstwa, natomiast to, co jest zawsze niżej, to jest lepiej. W naszym przedsiębiorstwie stopa zadłużenia w roku 2013 była na poziomie 35%, w roku 2014 34%, więc utrzymujemy się na bardzo dobrym, stabilnym poziomie. Ważny jest też wskaźnik płynności, który również jest u nas bardzo stabilny. On wskazuje tak naprawdę zdolność spółki do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań. I ten wskaźnik płynności też 2013 rok 2,13, 2014 2,25, pełna stabilizacja. Na szczególne podkreślenie, proszę Państwa, moim zdaniem zasługuje ocena wskaźnika pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową. Co to jest za wskaźnik? On określa, jaką część zobowiązań ogółem przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić za pomocą wypracowanej przez siebie nadwyżki finansowej. A więc im jest on wyższy, tym jest to dla przedsiębiorstwa korzystniejsze. W 2013 roku wynosił on około 5%, w tej chwili wynosi ponad 10%. Także jest to podwojenie praktycznie tego wskaźnika, jest to bardzo korzystna sytuacja, bardzo uwiarygodniająca jak gdyby przedsiębiorstwo. Podobnie dwukrotnie wzrósł wskaźnik rentowności kapitału własnego. Co mogę, to jest w tabelce już sprawdzam, z 2,76 na 5,40. Wskaźnik rentowności kapitału własnego oznacza, jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych, a więc dwukrotnie więcej, można powiedzieć, na podstawie tego wskaźnika. Żeby Państwa już dalej tymi wskaźnikami nie zanudzać, chciałbym powiedzieć, że ta analiza zarówno wyników na poszczególnych działalnościach, jak też analiza wskaźników ekonomicznych pozwala stwierdzić, że sytuacja przedsiębiorstwa jest dobra, jest stabilna, aczkolwiek nie jesteśmy rekinem finansowym i pewnie nigdy nie będziemy. Warto może powiedzieć też, że spółka każdorazowo z zysku przeznacza pewną kwotę na budowanie kapitału zapasowego. Kapitału, który w razie godziny W niebezpieczeństwa, straty pozwoli spółce przetrwać ciężkie czasy. Przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma takiego obowiązku. Jest to jak gdyby decyzja zgromadzenia wspólników, bo to na walnym zgromadzeniu wspólników określa się, jaką kwotę się przeznacza na kapitał zapasowy. W spółkach akcyjnych jest to inaczej, ale powiem, jak jest w spółkach akcyjnych, dlatego żeście Państwo mieli porównanie. W spółkach akcyjnych jest obowiązek przekazywania minimum 8% z zysku na tworzenie kapitału zapasowego i tworzy się go obowiązkowo do uzyskania poziomu 1/3 wartości kapitału zakładowego. W naszym przypadku, tak jak mówiłem na początku, kapitał zakładowy to jest tam 228 tysięcy złotych, natomiast kapitał zapasowy w tej chwili wynosi ponad 6 milionów złotych. A więc spółka jest bardzo wiarygodna, spółka jest bezpieczna. Nawet gdyby się stała jakaś tragedia finansowa w jakimś roku, nie spowoduje ona, tak mówię skrótowo, nie spowoduje ona tego, że nagle spółkę trzeba zamknąć, ludzi zwolnić. Jest kapitał zapasowy, który pozwoli przetrwać trudne czasy. Tak bym to w skrócie nazwał. Kończąc, proszę Państwa, w 2013 roku spółka przekroczyła pewne wskaźniki, które są określone w ustawie o rachunkowości. Są to wskaźniki, które po przekroczeniu których obligują spółkę do przeprowadzenia badania bilansu poprzez zewnętrzną firmę, zewnętrznego biegłego rewidenta, biegłego sądowego, który w sposób obiektywny kontroluje sytuację finansową, sprawozdanie finansowe, wskaźniki i to, jak jest prowadzona rachunkowość w danym przedsiębiorstwie. W naszym przypadku to było przekroczenie sumy bilansowej i poziomu zatrudnienia, w związku z czym obligatoryjnie 2014 rok już podlegał badaniu przez biegłego rewidenta. Proszę Państwa, zarząd spółki ma obowiązek prowadzenia tego sprawozdania finansowego i dopilnowania, żeby to sprawozdanie z działalności spółki spełniało pewne wymagania określone w ustawie o rachunkowości. Natomiast rolą biegłego, tak jak powiedziałem, jest to zbadanie tego sprawozdania, zbadanie sytuacji finansowej, czy jest to zgodne z ustawą i zasadami rachunkowości. Opinia i raport zajmuje trochę stron. Ja tylko pozwolę sobie w dwóch zdaniach. Biegły rewident stwierdził, że zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące zarówno dane liczbowe, jak i załączone wyjaśnienia we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki. Zostało sporządzone zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości zasadami polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu artykułu 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Podsumowując, biegły rewident stwierdził, że w oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 i za okres kończący się do tego dnia, wydał on opinię bez zastrzeżeń. Biegły rewident nie miał najmniejszych uwag co do prowadzonej rachunkowości, co do sprawozdania zarządu z działalności, jak również sprawozdania finansowego, w związku z czym z przyjemnością te informacje Państwu przekazuję. To są takie najważniejsze informacje. W tym roku tak może trochę więcej tych finansowych, ale tego brakowało może ostatnio. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie.
Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za obszerne wyjaśnienia. Myślę, że tutaj nie ma co, panie dyrektorze, mówić, że obszerne, nieobszerne. PGKM jest w większości własnością gminy Drezdenko, także jest to bardzo istotna sprawa, w jakiej kondycji znajduje się firma. Ja tak osobiście mogę tylko się podzielić refleksją. Bardzo się cieszę z tego, że udało się doprowadzić do tego, żeby nasze przedsiębiorstwo ponownie zajęło się wywozem odpadów z gminy Drezdenko, żeby nasi mieszkańcy mieli pracę lub jej nie tracili. To naprawdę mam taką nadzieję, że taka sytuacja potrwa dalej. No, ja rozumiem, że przetargi i tak dalej, ale myślę, że firma jest na tyle sprawna i wydolna, żeby w przyszłości to kontynuować, no, oprócz pozostałych działalności. Tyle z mojej strony. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan sołtys Drawin. Tylko bardzo bym prosił mikrofon, panie sołtysie.
Chodzi o takie sprawy jak wywóz tych śmieci. Do tej pory było 2 razy w miesiącu. W tej chwili jest co tydzień. Mi to osobiście to nie przeszkadza. Tam mogą nawet i codziennie jeździć. Tylko za rok wyjdzie do tego, że są duże koszta. Trzeba będzie podnieść cenę wywozu śmieci. Nie dosyć, że w tej chwili mamy jedne z większych w okręgu i później komunalka sobie wyliczy, że trzeba dołożyć, a że gmina, jak nie mieszkańcy, to gmina. Gmina się będzie odpychać, chociaż jest większym udziałowcem i zrzucą na mieszkańców i wtedy mu dyrektor powie, no nie 12.30, tylko 18, sortowane z coś innego, a my nie, mieszkańcy nie mamy nic do gadania w tej sprawie, bo nie będzie można nawet, żeby przejść do innego operatora, czy coś zostawimy przed faktem dokonanym i wszystko będzie w sacy i burmistrz będzie chwalił dyrektora, dyrektor burmistrza, a mieszkańcy będą płacić więcej. To ja mówię cały czas. Było do tej pory 2 razy w miesiącu, a teraz jest co tydzień. To jest nie tylko moje uwagi, ale i większość.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Cena, jaką płaci gmina za wywóz odpadów komunalnych, jest stała w całym okresie objętym przetargiem. Nie ma możliwości, żeby ta cena uległa zmianie. Wcześniej, jak państwo wiecie, wywoziła firma Tensmeyer, która wywoziła rzadziej, bo wywoziła co 2 tygodnie. Gabaryty były odbierane raz na kwartał. Ja wiem, że może w tej chwili te gabaryty nie zostały tak płynnie odebrane, ale proszę mi wierzyć, zostaliśmy zaskoczeni tą ilością. Postaramy się ten harmonogram rozłożyć bardziej równomiernie na całą gminę, żeby sobie z tym lepiej poradzić. Ja mam tą wiedzę na chwilę obecną. Także jest zwiększona częstotliwość, jest zwiększony zakres usług, jest zwiększona liczba pojemników i częstotliwość odbioru segregowanych z gniazd. Natomiast cena jest niższa. Tensmeyer pobierał opłatę w wysokości 480 zł za każdą tonę. My pobieramy opłatę 464 zł. I ja nie mogę tej ceny zmienić i nie mam zamiaru zmieniać. My się w tej cenie mieścimy i nawet gdybym chciał, to nie, pan burmistrz nie może mi dołożyć więcej, bo to wynika z przetargu. Natomiast nie ma też podstaw, żeby podwyższać tą cenę, mimo zwiększonej częstotliwości. My się mieścimy w tych pieniądzach, więc tu nie widzę jakiś... Za rok będzie kolejny przetarg, bo nie ma innej możliwości. Jeżeli oczekiwania państwa będą takie, żeby te odpady odbierać rzadziej, żeby coś zmienić, to oczywiście proszę przekazywać, czy nam uwagi, czy komórce odpowiedzialnej za tą działalność w Urzędzie Miejskim, bo będzie przygotowywany nowy przetarg, który może uwzględniać państwa oczekiwania. Być może faktycznie jest to za często, może macie swoje uwagi, przekażcie. My też zbierzemy jakieś doświadczenie, bo to nie jest nic raz na zawsze. Już mogę skończyć, tak?
Dziękujemy.
Panie dyrektorze, ja przepraszam, może w imieniu sołtysa. Mam nadzieję, że chodziło o telefon, który sołtys miał w ręku, a nie o wyjaśnienia, jakich pan udzielił. To jeśli chodzi tyle. Jeśli chodzi o radnych, bardzo proszę, pamiętajcie państwo o tym, że żeby kliknąć proszę o głos, żebym ja wtedy widział kolejność. Bardzo proszę, pan radny Krysa.
Panie prezesie, ja mam takie pytanie, bo wczoraj na komisji kierownik Gruszewski wspominał o podwyższe czynszu w lokalach, które są pod waszym zarządem. Jak znacząca będzie to podwyżka dla mieszkańców?
Jest to tak naprawdę pytanie do pana burmistrza, ponieważ to nie my podnosimy czynsz, tylko pan burmistrz podnosi czynsz.
Dziękuję bardzo.
Chciałbym te pytanie.
My nie mamy takich kompetencji.
Dobrze. Dziękuję bardzo, pan radny Suchecki.
Ja jeszcze do pana dyrektora, póki jest przy głosie. Tak w imieniu rolników z naszej gminy chciałbym prosić, żeby wzorem poprzedniej firmy zorganizować odbiór odpadów po tak zwanych sienokiszonkach, tej znacznej folii. Jest to problem na wiosce i wcześniej było to odbierane dwa razy do roku, wiosna, jesień, i był to wystarczająca częstotliwość, jeżeli można byłoby prosić, bo w obecnych harmonogramach nie ma takiej zbiórki i chciałbym prosić, żeby coś takiego zorganizować.
Nie ma takiej zbiórki, bo nie ma też takiej pozycji w specyfikacji. Nie? Będziemy musieli w sposób jakiś tutaj dojść do porozumienia i wyjść naprzeciw oczekiwaniom i zrobić to po prostu. Umówimy się w jakiś sposób, jakieś kontenery przygotujemy. Jakoś trzeba to będzie organizacyjnie zorganizować.
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze tylko, bo pan sołtys akurat wychodził, chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że cena, jaką gmina płaci za odpady przedsiębiorstwu, jest niższa niż była wcześniej, to jedyne, czego się można spodziewać, to ewentualnej obniżki tej ceny, ale na pewno nie podwyżki. Natomiast czy znacząco, czy będzie to obniżka, to już ja nie wiem, jak to wychodzi. Chciałem tylko państwu coś powiedzieć. My bierzemy 480 zł za tonę odpadów. Z czego tak, 232 zł to jest cena składowania w Gorzowie i około 50 zł cena transportu. Czyli 282 zł z 460 to jest koszt, który jest stały, to jest około 60%, tak? Czyli jeżeli państwo płacicie 12,30, to powiedzmy, że 7,30 to są koszty od nikogo niezależne. Te śmieci trzeba zawieźć do Gorzowa i tam złożyć. Zostaje 5 zł tak naprawdę, które obejmuje pojemniki, pracowników, segregację, worki, wszystko inne. No tak, między Bogiem a prawdą, ileż na tym 5 zł można zejść, nie? Póki co obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego, która za RIPOK podstawowy wyznaczyła Złogorzów i nie ma innej możliwości.
Dziękuję bardzo. Pan radny Dasiukiewicz.
Panie prezesie, chciałem zapytać, czy ogrzewanie na osiedlu Mickiewicza jest tańsze, jako je wspólne rozliczane, czy takie indywidualne?
Tak naprawdę jest to pytanie do zarządcy, do administratora. Musiałby pan spytać panów spółdzielni, jak to wychodzi, bo oni rozliczają budynki. Ja jako dostawca ciepła rozliczam się ze spółką, ze spółdzielnią na podstawie licznika głównego na wejściu do budynku. Każdy budynek jest opomiarowany, tam jest licznik w gigadżulach i ja obciążam spółdzielnię według wskazania tego licznika. Natomiast nie wiem, jak to później jest na poszczególnych blokach. W moim bloku do tej pory było rozliczanie indywidualne na podstawie podzielników ciepła. Większość mieszkańców zdecydowała się, żeby to rozliczać bez podzielników od metrów. Złożyli taki wniosek do spółdzielni, ponieważ to była większość spółdzielnia uwzględniła ten wniosek, ale jest to pierwszy rok, kiedy to się dzieje. W przyszłym roku będę mógł powiedzieć, czy było to dla mnie korzystniejsze, czy nie. Myślę, że nie było, bo to też indywidualnie. Ja lubię, kiedy jest chłodno w mieszkaniu. Ja mam grzejniki przykręcone nie dlatego, że oszczędzam, tylko po prostu lubię chłód, mam pootwierane okna, nawet zimą i dobrze się czuję w takiej temperaturze. W związku z czym moje wydatki na ogrzewanie były stosunkowo niskie. W tej chwili, kiedy będziemy się rozliczać z metrów, ja będę tak naprawdę finansował tych, którzy grzeją niemiłosiernie, bo będzie to całkowity koszt podzielony na wszystkie metry i mi na pewno wzrośnie opłata, nie? Ale większość tak chciała.
A jeszcze chciałem zapytać o rozliczenie wody, ponieważ też są liczniki indywidualne, ale zawsze trzeba dopłacać, ponieważ ten główny licznik wskazuje o wiele więcej. Tak. No jak do tego dojść, kto to tą wodę pobiera, jak gdyby nielegalnie, czy jakieś ubytki są? Dlaczego mamy płacić więcej, o wiele więcej?
Jest to sytuacja, którą nawet ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę reguluje. Jest to tak zwany uchyb, tak to jest w ustawie określone. Jest to różnica pomiędzy wskazaniem głównym licznika, a sumą wskazań liczników indywidualnych. I jest ona rozliczana w stosunku do, różnie, we wspólnotach do udziałów czy do metrów. To jest w każdym razie jest to dzielone pomiędzy wszystkich tych lokatorów. Przyczyn tego, że ten uchyb jest większy lub mniejszy, ale proszę mi wierzyć, zawsze jest, jest kilka. Mogą to być na przykład pralnie, gdzieś jakieś wspólne ujęcie, wspólne źródło wody, gdzie można podlewać, pranie zrobić, cokolwiek. to musi być jakoś odliczone. Mogą to być awarie wewnątrz sieci, które w jakiś sposób wpłyną, że ta różnica będzie. Ale to, co w tej chwili się zauważa i to się będzie nasilało, to główną taką przyczyną występowania tej różnicy jest różnica klas. Proszę mi wierzyć, że najbardziej taki zwykły, pospolity licznik za kilkadziesiąt złotych nie uwzględnia zużycia wody, kiedy zmywamy naczynia dobrej jakości zmywarką. Zmywarka, dobrej jakości zmywarka, która nie zaciąga tam wody wiadrami, tylko pobiera bardzo małe ilości cyklicznie. Ona to tam reguluje, wręcz czasami korzysta z tej wody obiegowej. Ona zaciąga jak gdyby z wewnętrznej sieci chwilowo tą wodę. Później ta woda jest stopniowo w sieci wewnętrznej, w mieszkaniu uzupełniana, ale jest to tak w sposób tak delikatny, że nie powoduje to wskazania licznika. Natomiast te liczniki, które instaluje na budynkach, są najwyższej klasy i wskazują nawet kapanie z kranu. I jeżeli jest w budynku 20 mieszkań, u jednego będzie kapało w kranie, drugiemu coś tam ze spłuczki pocieknie, a trzeci ma super dobrą zmywarkę, to te różnice będą coraz większe. My w tej chwili jesteśmy w trakcie instalowania na budynkach wspólnot mieszkaniowych, na budynkach wielorodzinnych, też na budynkach szkół, tam gdzie to zużycie jest duże. Jesteśmy w trakcie instalowania wodomierzy ultradźwiękowych. Są to najnowocześniejsze na chwilę obecną wodomierze, które nie posiadają w ogóle wnętrza, można powiedzieć. Bo zwykły wodomierz ma tam jakieś trybiki, coś tam jeszcze. Co 5 lat musi być legalizowany. Ta legalizacja polega na tym, że praktycznie te bebechy wszystkie muszą być wymieniane i znowu tam kilkadziesiąt złotych się płaci. My od tego roku zaczęliśmy instalować duńskie wodomierze ultradźwiękowe. Ich zasada działania jest taka, że są dwa źródła fal ultradźwiękowych. Jedne zgodnie z przepływem wody, drugie przeciwne i na zasadzie pomiaru różnicy prędkości jest obliczane zużycie wody. One, tak jak powiedziałem, wskazują nawet minimalne kapanie. Są poza tym niewrażliwe na jakiekolwiek czynniki zewnętrzne. Mogą być w zalanej studzience wody, nie wymagają jakiegoś tam odcinka prostego przed demontażem, mogą być w dowolnej pozycji zamontowane. Są odporne na działanie silnych magnesów, a każda próba ingerencji do nich jest sygnalizowana w sposób radiowy. Odczytywanie tych liczników polega na tym, że pracownik, który ma odpowiednią aplikację na smartfonie, przejeżdża ulicą i sczytuje wszystkie liczniki na smartfona, przyjeżdża do firmy, zrzuca to na komputer. Po zainstalowaniu tego typu liczników sprzedaż wody na poszczególnych budynkach wzrasta w zależności od tego, jakie klasy liczniki były wewnątrz zainstalowane, wzrasta od 10 do 20%. Sprzedaż, a nie produkcja. Bo ludzie nadal będą zużywali tyle samo wody, natomiast sprzedaż wzrośnie, bo będziemy obciążając na cały budynek, będziemy oczywiście wykazywali większą sprzedaż. Te wodomierze są zasilane bateryjnie, gwarancja na baterię jest 16 lat, a więc przez 3 lata legalizacyjne. Legalizacja polega tylko na sprawdzeniu wskazania, ponieważ on nie ma żadnych części, które podlegają jakiejś tam wymianie. Taki wodomierz kosztuje w granicach 350 zł plus VAT.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia, za wizytę. Przechodzimy do punktu 5. Wnioski, interpelacje radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów gminy Drezdenko. Bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Jaśko.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja wrócę do mojego pytania z poprzedniej sesji. Myślę, że wszystkich to będzie interesowało, jaka była odpowiedź Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Dziury w dalszym ciągu są na tych wojewódzkich drogach. Ulica Niepodległości, ulica Pierwszej Brygady. Dziury są coraz większe, pomimo tego, że zima była łagodna. Ale nie wiem, czy to może warto je naprawiać. W czerwcu będzie przesilenie letnie, już zacznie się robić krótszy dzień, będzie bliżej zimy. Może nie warto już naprawiać, ale jest to naprawdę wielki problem. Chciałbym się dowiedzieć, jaka była odpowiedź Wojewódzkiego Zarządu, czy w ogóle przewidują naprawę tych dziur, bo one się powiększają coraz bardziej. Nie wiem, czy w ogóle istnieje coś takiego w prawie polskim, jak pozew zbiorowy, na przykład mieszkańców Drezdenka, całej gminy, pozew skierowany przeciwko Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg, w którym moglibyśmy zawrzeć to, że taki stan dróg jest niebezpieczny dla naszego zdrowia, dla naszego życia. Co z tego, że ogranicza się coraz bardziej prędkość, ale to nie gwarantuje tego, że będziemy bezpiecznie jeździć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Czerwińska.
Panie burmistrzu, mam kilka pytań. Chciałabym się dowiedzieć, kiedy będą postawione znaki drogowe z nazwą miejscowości Tuczępy oraz przystanek nowoautobusowy w Lipnie. Również na jesień składałam taki wniosek, raczej dzwoniłam pojawiły się pęknięcia w asfalcie w miejscowości Lipno i oczywiście ze środków finansowych nie było pieniążków, to przełożyliśmy to na wiosnę. No wiosna już jest, a jeszcze tego nie zrobili. I mamy również pytanie o cyklinowanie podłogi w sali wiejskiej w Lipnie. Kiedy będzie robione, bo z tego co się orientuję, to terminy czerwca i lipca są wolne. Tak, żeby była to super pora. I pobocze. Jak się zaczynają domy, jak się wjeżdża do miejscowości Lipno, jeszcze to jest Niegosław, ale po lewej stronie jadąc do Lipna jest straszne pobocze. Z jednej strony tam poprzednie to jest zrobione do jakiegoś momentu, a te drugie jest tak wyjechane, że tragicznie się po prostu zjeżdża. Jak rowerzyści jadą, to jest szoka. Wiadomo, że ciężki sprzęt tamtędy jeździ, bo taki mają nakaz. Tak, żeby była to możliwość o nasypanie czegoś. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krysa, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, chciałbym się zapytać, czy znany już jest koszt modernizacji oczyszczalni ścieków i kiedy zaczną się prace w tej sprawie, no i o podwyżkę tych czynszy w lokalach komunalnych. Czy przewiduje pan znaczącą podwyżkę? Jeszcze jedno pytanie o park. Na poprzedniej sesji, albo jeszcze na poprzedniej, przegłosowaliśmy zmiany w budżecie i był taki punkt ogrodzenie parku. I coś w tym temacie, coś się zacznie tam dziać, bo bawi się bardzo dużo dzieci, nie ma ogrodzenia, jest tam w pobliżu rzeka. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kupczak.
Wysoka Rada, panie burmistrzu. Mam właściwie takie dwa wnioski. Jeden to o spowodowanie poprzez pismo do Zarządu Dróg w Zielonej Górze o ustawienie dwóch świateł w Czebiczu z tak zwanych spowalniaczy, spowalniających. Jest tutaj pan komendant, bardzo się cieszę. On jest pomocny w tych sprawach, pewno zawsze będzie nam tutaj musiał nas wspierać. Na wjeździe do miejscowości z jednej i z drugiej strony, jeden koło pana Soboty, drugi, czyli koło tego starego tartaku, przy przejściu przy byłym przedszkolu, i drugi koło pani Śmiechowicz za Sobeksem. Tam jadące te samochody wjeżdżają do miejscowości z taką wielką prędkością, że głównie chodzi tutaj o osoby starsze i dzieci, strach się bać. Tu nie chodzi o to, żeby policja cały czas tam stała, bo koło tak zwanego wjazdu do Wasyla, nie, pani sołtys potwierdza, często zresztą policja stoi, ale to nie w tym rzecz, żeby kogoś straszyć i mandatami karać, tylko żeby zachować to bezpieczeństwo. Druga rzecz to wcześniej przy remoncie ulicy Poprzecznej i Szkolnej wnioskowaliśmy o to, aby ustawiono tam znak, gdzie jest przystanek dla dzieci szkolnych koło szkoły, pierwszeństwo przejazdu z ulicy Poprzecznej do Kolejowej. Ustawiony został znak dróg równorzędnych. Jest to niebezpieczeństwo, że przeważnie jadąc kierowcy od strony szkolnej na kolejową, wjeżdżają sobie takim szybkim impetem prędkościowym, nie bacząc na to, że jest jeszcze z boku taka malutka uliczka leśna i tam bardzo często dochodzi do delikatnych stłuczek, gdzie nawet o tym policja nie wie. Raz miało to miejsce taka sytuacja, że kierowca jadący od strony właśnie szkoły, tą szkolną, potrąca rowerzystę, który wyjeżdża z leśnej regułą prawostępną. Ten od leśnej miał go z lewej strony, czyli miał pierwszeństwo. Kierowca samochodu miał pretensje, jak jeździsz, mówi do tego rowerzysty. A później tak sobie myśli, no chłopie, no jak, no przecież ten rowerzysta miał pierwszeństwo. Ale tak z przyzwyczajenia to jest i nikt nie patrzy na tą drogę taką polną, leśną, boczną, a jednak przy ruchu dróg równorzędnych takie niebezpieczeństwo istnieje, dlatego wnioskuję o to, aby ustawić tam jednak ten znak z drogą pierwszeństwa przejazdu z Poprzecznej do ulicy...
Bardzo proszę o spokój. Panowie radni z końca stołu.
Z Poprzecznej do ulicy Kolejowej. Jeszcze jedna rzecz, ostatnia już, to po tych ostatnich opadach obfitych trawy bujnie się ruszyły, tak już będziemy pisali do Rządu Dróg, to przy okazji, że trzeba im było przypomnieć, żeby powykaszali te pobocza, bo już jadąc w takich newralgicznych punktach na zakrętach, te trawy już są dość wysokie, nawet na Gościmiu, Krzysiu, możesz potwierdzić, na wyjeździe na tym mostku to już nic nie widać. Istnieje też niebezpieczeństwo w wypadku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Czekajło, proszę.
Panie burmistrzu, mam dwie sprawy i dwie dotyczą ulicy Wiejskiej. Pierwsza to trafiają się już ubytki w ulicy Wiejskiej, tutaj była remontowana ulica od strony kościoła. Mam nadzieję, że wykonawca nie idzie śladem tych wykonawców ze Strzelec, bo jak tak myśli, to będzie miał robotę do końca istnienia Drezdenka. Mieszkańcy się skarżą, że jest coraz więcej ubytków w ulicy. Po prostu tam nie ma tego, to jest zrobione z dużego kamienia i brakuje. Druga sprawa jest budynek ulica Wiejska 11, to jest róg szkolnej i wiejskiej, ale to budynek należy do wiejskiej. Tam przy tym budynku rośnie takie duże drzewo. To jest drzewo iglaste. Mieszkańcy się skarżą, że korzenie tego drzewa wchodzą im w piwnicę. Wiadomo, że to jest budynek stary i czasy świetności ma już za sobą, także te korzenie zaczynają rozsadzać fundamenty. I prosili o usunięcie tego drzewa. Ja wiem, że to jest przyroda, trzeba szanować przyrodę, ale jeśli to coś zagraża czemuś, to więc trzeba w jakiś sposób zlikwidować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Dosiukiewicz.
Zwracam się do pana burmistrza, szanownej rady i szanownej rady powiatowej. Chodzi mi o drogę, asfalt w Marzeninie, ponieważ ten asfalt został zrobiony i bardzo dobrze, ale o 50 metrów za krótki. I chodzi o to, że tam jest postawiony budynek mieszkalny, gdzie ten asfalt jest niedorobiony, niezrobiony i są posypane kamieniami, tak jak gdyby utwardzone. I budynek jest usytuowany przy samej tej drodze, gdzie jak jadą samochody, pryskają w okna, w mieszkańców i tak dalej, że tam nie da rady żyć. I chodzi o to, żeby coś zrobić z tym 50 metrami tej drogi. Czy jest taka możliwość?
Dziękuję bardzo. Pan radny Chyba.
Panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie ławek przy ulicy Niepodległości. Nie jestem pewny, do kogo one należą, czy do zarządu dróg, czy do nas. A jeśli do nas, czy może byłaby szansa ich naprawienia? Na dzień dzisiejszy została tylko betonowa konstrukcja. Tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy by było warto naprawiać te ławki, czy może zwrócić się z prośbą choćby do odlewni Żeliwa, którą mamy całkiem dobrze rozwiniętą, mają w swojej ofercie fajne ławeczki, może by na rzecz gminy coś mogli zasponsorować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Siuda.
Panie burmistrzu, na ostatniej sesji przegłosowane zostało nowe osiedle w Gościmiu, ale wcześniej już kilka powstało tam i należałoby oznaczyć, gdzie dane osiedle znajduje się. Sasowicze, którzy mieszkają na danych, jedno sobie w swoim zakresie oznaczyli, ale coraz częściej przyjeżdżają osoby z zewnątrz, nie wiedzą, gdzie dane osiedle są, a nawet i miejscowi już się pogubili, gdzie jakie osiedle jest. To jedno. I drugie, zwracam się teraz do radnych powiatowych. Droga powiatowa Gościm Sowia Góra. 3 tygodnie temu widziałem, że tam łatali dziury, ale owszem, łatali dziury te największe, a małe dziurki pozostawiali. No te małe dziurki w pewnym momencie zrobią się duże. No to jaki był sens przechodzić obok i nie zalać? To jedno i drugie. Chodnik, który biegnie od Gościmia do ośrodka, był robiony przez na firmę O Rany Boże, jakby to powiedzieć. I w tej chwili chodnik, no to fale Dunaju się robią. Są pozapadane fragmenty, a tym chodnikom jeżdżą też osoby na wózkach inwalidzkich. Sam byłem świadkiem, że po wjechaniu w taką dziurę no było trudno tej osobie wyjechać. Trzeba by było przejść i trochę ten chodnik wyremontować i od razu posprzątać, bo już ten chodnik zmniejsza się do połowy, ponieważ asfalt, który jest wyżej od chodnika, no, zanieczyszcza piaskiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zarzyński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. W Niegosławiu koło szkoły zostały ustawione lampy. No już dosyć dawno są ustawione, a do dzisiejszego dnia nie świecą. No i my sobie zdajemy sprawę, że to tam jakiś okres musi odczekać, ale nie zostały one ustawione po to, żeby świeciły we wakacje. Dzieci potrzebują tych lamp teraz. A druga sprawa, tam naprzeciwko szkoły w chodniku zrobiło się takie duże wgłębienie. No i trzeba by chyba wystąpić do rejonu dróg publicznych, bo to jest prawdopodobnie własnością rejonu dróg, żeby to naprawili, bo jest to niebezpieczne.
Dziękuję bardzo i ponownie pan radny Chyba.
Panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie, znaczy się bardziej może prośba. Przy ulicy chyba Łącznej, to jest ulica Łączna, przy Szczeleckiej w prawo taka droga z płyt. Tam jest stara żwirownia. Nie wiem, do kogo należy ten teren, ale sporo firm budowlanych korzysta z tamtej ziemi. Wywożą, biorą. Wszystko w porządku. Tylko, że na dzień dzisiejszy ta żwirownia zaczęła spore zagrożenie powodować, ponieważ dzieci z okolicznych domów chodzą tam się bawić. Tam się zrobiła teraz dość duża skarpa, która często przy opadach deszczu się osuwa. Nawet potrafią się osuwać drzewa. Robią się spore osuwiska. Jak było, można kogoś wysłać, to by się tej sytuacji tam przyjrzał i nie wiem, jakoś spróbować rozwiązać tę sprawę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Suchecki ponownie.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, jeden tylko temat. Śmietniki przy przystankach wiejskich. Gdzie nie, gdzie są, ale w większości brakuje tych śmietników. Przystanków korzystają przeważnie dzieci czekające na autobus do szkoły i uczmy już od małego tego porządku. A różnie bywa przy tych przystankach, dookoła papierki, butelki, także prosiłbym o sprawdzenie tego tematu i zajęcie się tą sprawą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan sołtys z Kosina.
Chciałem powiedzieć, że się ciepło zrobiło i coraz więcej ludzi się kręci, a ten most kolejowy w Kosinie jest niezabezpieczony. Może dojść do tragedii. Także pod wiaduktem tam jest takie wybicie, że dochodziło do wypadków śmiertelnych, że trzeba to naprawić. Już to mówiłem kilkakrotnie na zebraniach na tym, a nie zrobiono.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, panie burmistrzu. Przerwa, prawda? 15 minut przerwy. Bardzo proszę o spokój. Wznawiamy obrady 7 sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. Jesteśmy w punkcie 6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje radnych i sołtysów. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Tak mniej więcej po kolei myślę, że to będzie. Jako pierwszy pan Krysa, pan radny pytał o koszt modernizacji oczyszczalni. Z dokumentacji, którą już posiadamy, wynika, że będzie to koszt około 3 milionów, ponad 3 milionów złotych. Na następnej sesji będziemy proponować Wysokiej Radzie dokonanie zmian w budżecie gminy, tak aby zabezpieczyć środki potrzebne na wykonanie tej inwestycji. Gdy dokonamy zmian, wówczas będziemy ogłaszać przed. Jaka była podwyżka czynszu? Jeśli chodzi o czynsz za mieszkania komunalne, to tylko przypomnę, że stawka maksymalna to jest 8 zł 24 grosze. Tyle za metr kwadratowy gmina mogłaby przyjąć. Natomiast w naszej gminie dotąd była to stawka 3 zł 48 groszy. Po podwyżce będzie to 4 zł 10 groszy, czyli wzrost jest o 62 grosze na metrze kwadratowym. Te pieniądze głównie będą przeznaczone na remonty. Nasza substancja mieszkaniowa w mieszkaniach komunalnych wymaga naprawdę ogromnych nakładów. Bez podwyższenia czynszów nie będą możliwe jakieś znaczące remonty, a tych potrzeb jest naprawdę dużo. To widać zresztą co roku na spotkaniach wspólnot i zresztą Państwo też widzicie, jak wyglądają budynki. One wymagają ogromnych nakładów, stąd ta podwyżka. Pytał Pan też o ogrodzenie parku, tak? To chodzi o ogrodzenie od strony netto. Te pieniążki, które były na ostatniej sesji przeznaczone, były konkretnie na budowę ogrodzenia, czy wymianę właściwie, bo to, które istnieje, to jest w fatalnym stanie, na wymianę ogrodzenia od strony netto. Na to zostały przeznaczone te pieniądze. Mówimy konkretnie o zmianach budżetowych z ubiegłej sesji. Pan radny Jaś, jeśli chodzi o odpowiedź zarządu dróg w sprawie łatania dziur, to jeszcze nie ma tej odpowiedzi i nie widać żadnych działań. No to może dzisiaj zaczęli, bo ja nie widziałem ich jeszcze wcześniej. Chyba, że dzisiaj zaczęli. No to jest jakby odpowiedź, ale pisemnie jeszcze nic nie wpłynęło do nas. Czy jest możliwe złożenie pozwu zbiorowego? To nie odpowiem teraz, tak? No rzeczywiście. Powiem tak, że na przykład tak jak działa zarząd dróg wojewódzkich, to mogliśmy zaobserwować przy okazji tej nieszczęsnej barierki przy netto. Przecież to się stało w święta wielkanocne, czy dzień przed świętami, a zostało zrobione dopiero teraz, w tym tygodniu. W końcu kazałem zrobić zdjęcia tej barierki, umieścić na stronie internetowej gazety i napisać, pokazać, jak działa zarząd dróg wojewódzkich, bo naprawdę miałem już osobiście dość telefonów od mieszkańców, którzy wiadomo, jak się wypowiadali o burmistrzu w kontekście tej barierki, tak? A miesiąc minął i taka wielka inwestycja jak naprawienie. Trwało to dość długo, zostało zrobione, ale tak działa właśnie zarząd dróg wojewódzkich. W gazecie wydrukujemy to. Zresztą zrobimy zdjęcia jeszcze nawierzchni drogi na Międzyku 160, bo to jest po prostu dramat. No tego najlepszego, w cudzysłowie najlepszego oczywiście. Kolejny to pani Katarzyna. Kiedy znaki w Tuczępach? No już zakupione są, także w miarę tutaj tą usługę wykonuje CIS i oni tam stopniowo realizują po kolei tematy, także zapewne dotrą również i do Lipna, i do Tuczęp. Pytała pani o... Pani radna pytała również, o co pytała jeszcze? O cyklinowanie podłogi. No to pani radna jeszcze będąc jak sołtysem zaplanowała tam środki, ale bardzo niewystarczające środki na to zaplanowała. Tak, no to jednak będzie kosztować dużo więcej niż 2000, pani radna, dlatego mamy pieniądze na remonty sal, tak? I w miarę no te remonty postępują. Dla mnie najważniejsze zadania to na przykład dach w Goszczanowie, to na sali w Goszczanowie. No, jak zostaną nam środki, dołożymy do tego cyklinowania i zrobimy. No, na pewno 2000 to za mało, bo z tego co wiem, to ma to kosztować dużo więcej, no kilka razy więcej, no, mówiąc wprost. Nieusatysfakcjonowana pani. No trudno, musimy się obracać w pieniążka, które mamy. O co jeszcze pani pytała, pani radna? O przystanki, tak. No to też jest temat, do którego będziemy musieli dołożyć. Tam, bo też pani miała zaplanowane w swoim budżecie sołeckim, ale tutaj dołożymy i ten przystanek się pojawi do końca wakacji, z pewnością będzie. Tak, żeby był już na nowy rok szkolny. Jeśli chodzi o pobocze z lewej strony, no to tylko w ramach remontu możemy to robić, to te największe dziury, ponieważ jedno pobocze jest zrobione. Było niedawno, tam naprawdę poszły duże pieniądze na wykonanie tych robót. Te największe dziury będą załatane w ramach remontu, jeśli chodzi o lewą stronę. Aha, i również te pęknięcia w asfalcie. No to jest taki temat dość trudny, dlatego że no, tam grunt pracuje i dlatego pęka ten asfalt. Jedyne rozwiązanie to przed mrozami no, taką emulsję będziemy tam wpuszczać po to, żeby woda się nie dostawała i żeby nie rozsadzało to, ale to tak naprawdę te pęknięcia będą coraz większe. Nałożenie nakładki kolejnej nic nie da, bo dalej będzie pękać. Dlatego na pewno przed no jesienią zrobimy to. Pan radny Kupczak. Te spowalniacze, tak? No wystąpimy oczywiście do zarządu dróg wojewódzkich z taką propozycją, ale to, no, odpowiedź jaka będzie, to jak będzie negatywna za pierwszym razem, no to będziemy się posiłkować panem komendantem. Jeśli chodzi o oznakowanie poprzecznej i szkolnej, no to się wiąże ze zmianą organizacji ruchu. Trzeba by opracowanie takie zrobić i wtedy rozumiem, że docelowo główną miałaby być poprzeczna kolejowa, natomiast te dochodzące byłyby podporządkowane. Tak, ale to się wiąże również z kosztami. Zobaczymy po pierwszym półroczu, jak z wykonaniem budżetu i zmiana organizacji ruchu wiąże się z opracowaniem. To też są koszta. No, to akurat nie kosztuje zatwierdzenia, ale, no, ale to nie jest za darmo. Nie? Jeśli chodzi o wykoszenie tych poboczy przy drogach wojewódzkich, to tu będzie jeden wniosek razem z tymi spowalniaczami. Michał, kamienie. No więc tam jest gwarancja na wiejską. Jest jeszcze gwarancja. W przyszłym tygodniu będziemy mieli takie spotkanie tam i przegląd gwarancyjny, także to przy okazji wyjdą nie tylko te rzeczy pewnie i to w ramach gwarancji będzie naprawione. Jeśli chodzi o drzewo, ten temat już był poruszany. Ze starostwa mieliśmy odpowiedź negatywną. Nie widzi potrzeby starostwo wycinania tego drzewa. Panie radny, starostwo wydało negatywną opinię na ten temat. Pytał pan o to, czy można, to odpowiadam. Był taki wniosek. Wniosek został załatwiony odmownie przez starostwo.
Andrzej, jeszcze mogę też? Ja jeszcze tylko tytułem uzupełnienia, panie radny. Ja już jakiś rok temu próbowałem przewalczyć to starostwie. No tak nieoficjalną drogą, bo wiedziałem, że wniosek poszedł, został negatywnie załatwiony. Chciałem ponowić prosić o ponowienie tego wniosku. No niestety usłyszałem, że nie ma sensu, bo obserwacje, jakie dokonano na ścianie w piwnicy, nie potwierdzają tego, że ta ściana się wybrzusza, a co za tym idzie, że to drzewo napiera na tą ścianę. I tyle.
zalecenie było ze strony starostwa, abyśmy monitorowali temat. No. Póki co jest negatywna, więc pewnie musi się zawalić jakiś dom, to wtedy może będzie pozytywne. Możemy ponowić wniosek, no, ale to może jeszcze nie teraz, bo to trochę za krótki okres od poprzedniego wniosku, więc poczekajmy jeszcze trochę i ponowimy. Nie? Pan radny Dasiukiewicz też miał pytania. Tylko, że to są pytania skierowane tak naprawdę do no, tych, którzy nie są już obecni tak naprawdę. To jest droga powiatowa. Ja myślę tak, że no, to są radni. Oni, nie wiem, czy oni mogliby odpowiedzieć panu wprost, natomiast myślę, że przekażą temat zarządowi powiatu i odpowiedniej komórce tam zajmującej się drogami. Faktem jest, że jest to problem dla, to pani Banaś chyba tam właśnie ma ten kłopot, bo ten asfalt rzeczywiście kończy się no trochę za wcześnie. Te 50 metrów, bo chyba o tyle chodziło, rozwiązałoby problem. No tam nasypali ostatnio tłucznia. Ten tłuczeń był na początku zagęszczony, ale po opadach to już jest tylko kamień i kurz i robi się niebezpiecznie. Ja no myślę, że radni to przekażą, ale ja swoją drogą jutro w tej sprawie będę rozmawiał w starostwie, także zobaczymy, czy będą w stanie coś zrobić. Nie sądzę, żeby dorobili te 50 metrów asfaltu, no ale to są inne sposoby na to, żeby uniknąć tam takiej sytuacji kryzysowej dość w sumie. Ja wiem, że starostwo chętnie przekazałoby naprawdę wiele dróg. To już takie propozycje mieliśmy, tak. Tej nie. Tej propozycji nie było, jeśli chodzi o Gościn, Sowia Góra, to nie. Natomiast pozostałych to naprawdę chętnie by się pozbyli, to łącznie z wieloma leśnymi drogami. Także ten temat, no, tak jak mówię, do powiatu będzie zgłoszony. Myślę, że dwutorowo nawet. Dalej radny, Karol Chyba. Ławki, no to jest pas drogowy drogi wojewódzkiej. To przekażemy to do Zarządu Dróg Wojewódzkich jako kolejny temat, tak? Bo to są ławki ustawione w pasie drogi wojewódzkiej. Więc może być ciężki temat. Być może, że nam odpiszą, że się zgodzą na to, abyśmy my postawili te ławki. No, zobaczymy. Krzychu Siuda, na ostatniej sesji. No tak, te tablice są już zakupione, będą postawione, jeśli chodzi o to nowe osiedle. Natomiast oznaczenie tych istniejących, to myślę, że skonsultujemy się z panią Sołtys, żeby wskazała miejsca, gdzie to postawić ewentualnie te brakujące, tak? Te, które będą jasno określać, które osiedle jest jak nazwane. O, przepraszam bardzo, z tego co pan kierownik mówił, to są oznaczone. Może nie do końca, może brakuje tablic. W ogóle nie ma. No to sprawdzimy, jak będzie. Ale tu myślę, panie radny, że z panią Sołtys będziemy zgadniać już ewentualnie te konkretne już miejsca, nie? Pan radny mówił również o dziurach w drodze powiatowej, ale to tak jak pan widzi, zainteresowanie radnych powiatowych było duże, gdy pan wygłaszał tą interpelację i ja myślę, że przekażą to do zarządu. Szkoda, że nie ma nikogo z zarządu powiatu, tak? No bo to by były bardziej właściwe osoby do odpowiadania na interpelacje radnych czy sołtysów. Pan Michał ma wejścia, jeśli chodzi o radę powiatu, to powiedzmy, że to jakiś tam pas transmisyjny jest w postaci Michała. Pan radny Zarzyński, no to też do zarządu dróg się zwrócimy, dlaczego te lampy ciągle nie świecą, bo one są postawione przy tych światłach, które ustawiał Zarząd Dróg Wojewódzkich. Panie radny, sukcesywnie odpowiadają. Jakie są odpowiedzi, to pan czyta. No, one się ładnie zaczynają, ładnie się kończą. W środku jest meritum, czyli że nie mamy kasy. Natomiast, no ale jak już postawili, to faktycznie też nie rozumiem, dlaczego to nie świeci. Chociaż no, są te właśnie takie terminy, które muszą. To tak samo było z naszą lampą przy polo. Tam też stała, tak? I dopiero po kilku tygodniach mogła być zaświecona, więc być może, że to niedługo już nastąpi. No takie są przepisy. To wgłębienie też tam zgłosimy w chodniku. To też no sporo tematów tym razem do Zarządu Dróg Wojewódzkich jest. Żwirownia ta, nie wiem czy do końca legalna, No z pewnością nie nasza, więc musimy zbadać sprawę, tak? Jeżeli tam się dzieje coś nie tak, to zgłosimy do odpowiednich organów. Pan radny Suchecki mówił o brakujących koszach. Miarę posiadanych środków będziemy uzupełniać. Brakujące to się wiąże nie tylko z postawieniem kosza za kilkaset złotych, ale także z wywozem, więc to nie jest, to nie są małe pieniądze, tak? Więc sukcesywnie będziemy uzupełniać tam, gdzie brakuje. Jeśli chodzi o most, panie sołtysie, no to jest własność PKP, więc to będziemy musieli to monitorować do tych, którzy rządzą państwowymi kolejami, no oni są za to odpowiedzialni, tak, za stan tego mostu. Jakiś czas temu PKP chciał przekazać to gminie, no ale to jest na tej samej zasadzie jak przekazanie dróg powiatowych, tak, to kosztuje utrzymanie, więc najchętniej to by się pozbyli tego tematu, żebyśmy my ewentualnie utrzymywali ten most w należytym stanie. Być może to kiedyś nastąpi, jeżeli będziemy, ale to dopiero wtedy, gdy będziemy kończyć naszą ścieżkę po nasypie, to wtedy może nawet będzie taka konieczność, aby przejąć ten most. Na razie tego nie przejmujemy mostu, więc pana interpelację przekażemy do PKP. Jaka będzie odpowiedź, będzie pan poinformowany. Chyba nikogo nie pominąłem. To wszystko.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. Proszę Państwa, otrzymali Państwo materiały drogą elektroniczną. Tym niemniej muszę przeczytać przynajmniej część z tych dokumentów, to znaczy tak. Uchwała nr 156 na 2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 marca 2015 roku. Lidia Jaworska, przewodnicząca, Marek Lewandowski, członek, Iwona Porowska, członek. W sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Drezdenko za rok 2014. Podstawę prawną pominę. Po rozpatrzeniu sprawozdania burmistrza Drezdenko z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia wydać pozytywną opinię o sprawozdaniu burmistrza Drezdenka z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Kolejne pismo, opinia Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna w maju 2015 roku dokonała analizy sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu gminy w 2014 roku, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu gminy z protokołami pokontrolnymi dotyczącymi kontroli Urzędu Miejskiego oraz kontroli jednostek organizacyjnych gminy. W wyniku kontroli wybranych zagadnień oraz dokonaniu analizy wykonania budżetu nie stwierdzono nieprawidłowości. Wobec powyższego komisja postanowiła wydać pozytywną opinię z wykonania budżetu i zwrócić się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Drezdenku o udzielenie burmistrzowi Drezdenka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Kolejnym dokumentem jest uchwała nr 269 przez 2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Drezdenko dotyczącym udzielenia absolutorium burmistrzowi. Skład orzekający, taki jak poprzednio, pani Lidia Jaworska, przewodnicząca, pani Iwona Porocka, członek oraz pan Marek Lewandowski, członek, postanawia wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Szanowni Państwo, czy w temacie wykonania budżetu i absolutorium mamy jakieś głosy, jakieś pytania? Oczywiście wszystko było omawiane na komisjach, słuszna uwaga. Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Druk numer 62/15. Czy ktoś ma pytania? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Czy jeszcze u kogoś problem jest? Nie. Nie widzę.
Już nie umiem pukać.
Sekundkę. Karol ma. No to już. Masz? Dobrze, proszę Państwa, anulujemy to głosowanie ze względu na problemy techniczne. Proponuję jeszcze raz. Mam. Mam go na liście obecności, mam wszystko. Chwileczkę, bardzo proszę o chwilkę cierpliwości. Teraz nie, bo ja muszę zarządzić.
To jest tu.
Rozumiem, że kolega się nie zalogował. A, no tak. Dobrze, proszę Państwa. Koniec żartów. Powtarzamy głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, druk nr 62/15. Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję wszystkich Państwa, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zostało przyjęte jednogłośnie. 15 radnych obecnych na sali zagłosowało za. Przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Drezdenka, druk nr 63/15. Projekt również był przedstawiany na komisjach. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Burmistrza nie ma.
No właśnie pytanie, tak, spodziewałem się tego pytania. Gdzie jest burmistrz? Pan burmistrz niestety nie mógł dzisiaj być z nami. Jest poza Drezdenkiem.
Wy to nie ciebie, tak?
Ja nie wiem, czy zastępca ma w zakresie czynności takie deklaracje, jak, na jakie pan radny czeka.
Ale pani skarbnik jest, to środki może przekazać.
Dobrze. Dobrze, proszę państwa, koniec żartów. Jest to jedna z najważniejszych uchwał, jakie Rada podejmuje w ciągu roku, więc troszeczkę teraz powagi, bardzo proszę. Kto z pań i panów radnych jest za udzieleniem absolutorium burmistrzowi? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwko? Dziękuję bardzo. Informuję, że Rada Miejska w Drezdenku jednogłośnie udzieliła burmistrzowi absolutorium za rok 2014. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Dziękuję w imieniu pana burmistrza Wysokiej Radzie za udzielenie absolutorium. Państwa opinia i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, no, myślę, że po raz kolejny potwierdzają bardzo dobrą pracę naszych służb finansowych i tutaj ukłon w stronę pani skarbnik. Dziękuję.
My, tak jest. My również dziękujemy, ponieważ dzięki temu mamy spokojną głowę i nie musimy podejmować jakiejś kiepska gospodarka finansowa, niesie za sobą trudne decyzje dla radnych. Cieszmy się, że jest nam to oszczędzone. Panie radny, dobrze, ma pan wyłączony mikrofon. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 10. Projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, obejmującego teren położony w obrębach Lubiatów i Grotów, druk nr 64/15. Projekt był omawiany na komisjach. Czy są pytania? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Rada przyjęła projekt, 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Przechodzimy do punktu 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Drezdenko na 2015 rok, druk nr 65/15. Projekt również był omawiany na komisjach. Czy są pytania? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Już mam. Dziękuję bardzo. Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej jednogłośnie, 15 głosów za. Punkt 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/177/2008 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których jest pobierana opłata miejscowa, druk nr 66/15. Projekt również był omawiany na komisjach. Czy są pytania? Ja tylko tak dodam tytułem wyjaśnienia, że to jest projekt, o który wnioskowała pani sołtys w imieniu mieszkańców Lubiatowa. Nie widzę pytań. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu? Proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Czy wszyscy oddali głos? No, proszę bardzo. Rada Miejska przyjęła 12 głosów za, 3 głosy przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Drezdenku, druk nr 67/15. Projekt także omawiany na komisjach. Czy są pytania? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 15 głosów za. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Ja bardzo państwa przepraszam, że tak jednogłośnie został przyjęty, a za każdym razem pytam, czy przeciw, czy się ktoś wstrzymuje. Lekkie opóźnienie w liczeniu głosów przez system. Nie wiem, tak to działa. Dobrze, proszę państwa, wyczerpaliśmy projekty uchwał. Na dzisiejszej sesji przechodzimy do wolnych wniosków. Tradycyjnie na początek zacznę. Jeśli chodzi o termin sesji, panie burmistrzu, czy jakieś
specjalne życzenia, jeśli chodzi o termin sesji?
Tak. W połowie czerwca, w okolicach 17, jeżeli nie 17, to 18, ale proponowalibyśmy 17 czerwca.
17
to również
czerwca.
Ze względu właśnie na... chodzi o to, żeby jak najszybciej rozpocząć modernizację oczyszczalną.
Okej. Okay. Czy 17 czerwca będzie Państwu odpowiadał? To wstępnie umawiamy się na 17 czerwca na godzinę 15 tradycyjnie. Natomiast jeśli chodzi o komisję, musiałbym zobaczyć... Zobaczymy, czy są jakieś tematy pilne, ale prawdopodobnie, proszę Państwa, proszę się spodziewać posiedzenia wspólnego. Dzień wcześniej, tak żeby spokojnie...
Sesja 15?
Sesja o godzinie 15, posiedzenie wspólne, myślę, że tak około godziny 16. No też, Pani Radna, bardzo proszę też mieć na względzie to, że czasami są potrzebni tutaj nam pracownicy na komisję, żeby też nie trzymać ludzi zbyt długo, bo to miejmy litość też. Tak. Także no, ja bym prosił tylko o taką wyrozumiałość, jeśli chodzi o godziny. Natomiast ostateczne decyzje co do komisji to otrzymacie Państwo drogą elektroniczną. Chciałbym Państwu tylko powiedzieć, bardzo chciałbym podziękować radnemu Darkowi Krysie, pani Sołtys za sztandar, za to, że mieliście Państwo chęć 3 maja reprezentować gminę i nieść sztandar, tworzyć poczet sztandarowy. Bardzo Państwu za to dziękuję. Wszystkim radnym, którzy byli 3 maja czy w kościele, czy na manifestacji, również bardzo dziękuję. Kto nie był, niech żałuje.
Panie Przewodniczący, może warto powiedzieć, że bo radni jednak tego dnia siedzą w różnych miejscach, jeżeli są.
A właśnie, proszę Państwa, ja mam taką właśnie, bo to jest cenna uwaga. Proszę Państwa, tak na przyszłość bardzo proszę, jeśli, no nie mogę przymusić, ale sugeruję, jeżeli jesteście Państwo na mszy, no, czy to na 3 maja, czy to na 11 listopada, ja jeszcze będę o tym mówił bezpośrednio przed na sesji, przed tymi datami, ale bardzo bym prosił o, jednak siadamy z przodu w pierwszej ławce, tak jak siedzieli radni z powiatu, bo no, był... No, proszę Państwa, jest tak, że 11 listopada bardzo bym prosił, kto może, kto ma ochotę i jest w kościele, to zapraszam i zapraszam naprawdę do pierwszej ławki, bo jest miejsce przeznaczone dla radnych powiatowych, dla radnych miejskich. Tak jest i wtedy na manifestacji oczywiście też możemy iść razem, jako radni Rady Miejskiej. Tyle z mojej strony. Czy są jeszcze do wolnych wnioskach? Bardzo proszę, pani radna Czerwińska.
Panie burmistrzu, mam pytanie. Chciałabym się dowiedzieć, bo słyszałam, że są kontrole w gminie, chodzi mi o Szambo. Na czym to polega? Jakie to są kontrole?
Ale czemu, kurczę, teraz?
Takie kontrole rozpoczęły się.
Nie, chodzi mi o... Przepraszam, panie burmistrzu, można było we wnioskach przecież.
Jak była pani kierownik, ona udzieliłaby z pewnością dokładniejszej odpowiedzi. Natomiast ja stwierdzam, że rozpoczęły się takie kontrole. My takie kontrole jako gmina musimy przeprowadzać. To jest zgodne z ustawą ochrony środowiska i od nas tego wymagają władze zwierzchnie, że tak powiem. To nie jest tak, że to jest nasz pomysł. Najwyższa Izba Kontroli, gdy dokonuje kontroli gmin, to również pod kątem spełniania obowiązków ustawowych wynikających także z tej ustawy, a tam jest zapisany obowiązek kontroli. Każdy, kto posiada szambo, musi mieć dokument, który potwierdza, że to szambo jest w dobrym stanie technicznym.
Czy sprawdzane też są szamba? Czy ludzie mają? Bo niekiedy dokument można mieć papier, ale dużo ludzi z tego, co się orientuje, nie ma szamba.
Czy fizycznie jest to szambo?
Właśnie, czy no fizycznie jeżeli... jest to szambo? Właśnie, dobra,
pani,
jest podstawa.
Pani radna, no jeżeli jest kontrola, no to...
To szambo?
Kontrolujący mają uprawnienia do tego, żeby wejść, natomiast ci, którzy są posiadaczami posesji, mają obowiązek wpuścić kontrolujących. Jak zajdzie taka potrzeba, jesteśmy po rozmowach z policją. Jak będzie potrzeba, to będzie również obecny policjant. Jeżeli się okaże, że ktoś nie będzie chciał wpuścić, to wrócimy tam z organami ścigania.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze... Proszę bardzo, pan radny chyba. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach?
Zaczęliśmy, ja rozumiem skąd to pytanie, Karolu, zaczęliśmy od Nowego Drezdenka, od Podgórnej Radowa, dlatego że tam mamy studnie, tak? Ujęcie wody.
Dobrze, jeżeli nie ma więcej wolnych wniosków, dziękuję Państwu bardzo. Zamykam obrady siódmej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku.